Rodzina na pierwszym miejscu. Cykl audycji radiowych realizowanych przez Fundację Kustos Media w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Po pierwsze, rodzina. Rozmowa z ekspertem.
Po pierwsze, rodzina to projekt, którego realizacji podejmujemy się na antenie naszego radia i dzisiaj w rozmowie z ekspertem spróbujemy uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego warto być mamą. Do rozmowy w tym temacie zaprosiłam panią Magdalenę Matuszyk, psychologa, psychoterapeutę, od lat pracującą z dziećmi, młodzieżą, a także osobami dorosłymi, pomagającą rodzinom w rozwiązywaniu problemów. Prywatnie, dodajmy, pani Magda jest szczęśliwą żoną pana Maćka, a od lipca bieżącego roku chyba mogę powiedzieć to śmiało, najszczęśliwszą na świecie mamą małej Helenki. Witam serdecznie pani Magdaleno, szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże.
Zacznijmy od podstaw. Pracując z rodzinami, może pani z całą pewnością wskazać, jak ważna w tym procesie wychowania i kształtowania charakteru, także budowania osobowości człowieka jest obecność matki. Jaką w tym aspekcie, w tej przestrzeni matka ma rolę do spełnienia?
Mogłabym powiedzieć, że kluczową, jednakże życie się układa bardzo różnie i nie chciałabym tutaj jakoś przekreślać tych sytuacji, gdzie dzieci muszą się wychowywać bez mam. Ważne jest to, żeby dziecko miało takiego swojego jednego dominującego opiekuna, którym będzie w stanie już od najmłodszych chwil życia utworzyć taką relację głęboką, którą nazywamy przywiązaniem. Od tego przywiązania zaczyna się wszystko, kształtowanie całej umiejętności funkcjonowania społecznego takiego małego człowieka i to jest taka baza, taki totalny grunt do tego, żeby on zafunkcjonował w społeczeństwie.
A kiedy właśnie owy brak się pojawia, brak matki w sensie fizycznym, ale też emocjonalnym, kiedy następują dysfunkcje u matki w realizacji tej właśnie roli, to myślę, że to znacząco też wpływa później na kształt życia dorosłej osoby, jeśli nie będzie też podjęta praca nad sobą, nad tym, co było trudne, nie będzie to przepracowane.
Tak, no ta mama tutaj jest nieoderwalnym elementem od tego, żeby to dziecko, ten mały człowiek zaczął poprawnie funkcjonować i mógł być taki dojrzałym, samodzielnym człowiekiem. Jeżeli ta mama też jest taka niedomagająca troszeczkę, jeżeli jej czegoś brakuje i ma jakieś swoje trudności, to rzeczywiście bardzo zachęcamy do tego, żeby szukać pomocy, nie bać się tego i mieć taką świadomość, że lepiej poszukać i popytać, niż rzeczywiście się borykać z jakimiś trudnościami swoimi przez lata. Bo tak naprawdę ten początek jest bardzo ważny, ale to nie jest tak, że potem jest łatwiej, jest po prostu inaczej. I ta mama musi być sprawna przez cały okres dojrzewania tego dziecka. Ona musi być obecna, tak jak pani powiedziała, musi być taka obecna emocjonalnie, dostępna emocjonalnie. Co to znaczy? To znaczy mniej więcej tyle, że oprócz tego, że ona jest fizycznie i jakby zajmuje się tymi podstawowymi potrzebami, typu na początku wiadomo przebieranie, karmienie, jakieś takie bardzo fizjologiczne rzeczy, to też po prostu jest dostępna emocjonalnie, czyli uśmiecha się do tego dziecka, reaguje na jego zachowania. Jeżeli ono zaczyna płakać, to podchodzi, nie ignoruje tego płaczu, reaguje na ten płacz. Jak się dziecko uśmiecha, no to wiadomo, że też odpowiadamy tym uśmiechem. Wtedy to dzieciątko małe widzi, że ta osoba jest w relacji z nim i tworzy po prostu już jakąś więź. Nawet jeżeli ona nie jest słowna, bo wiadomo, że to jest jeszcze nie ten poziom, to jednak ta relacja jest. I nie można powiedzieć, że dzieci, które nie mówią, jakby nie rozumieją i zostawmy je tam, nie wiem, do drugiego roku życia, bo i tak się z nimi nie dogadamy. No to jest duży błąd, duże zakłamanie. Takie myślę, że coraz więcej osób już ma świadomość tego, że mimo tego, że dzieci nie potrafią jeszcze mówić, to jednak dużo rozumieją. Trzeba pamiętać też o tym, że jakby ten słownik mowy się rozwija trochę w dwóch etapach, w sensie, że równolegle. Dzieci uczą się mowy biernej i takiej czynnej. Bierna rozwija się dużo szybciej niż ta czynna, czyli dzieci mają zakres słów, które znają, które rozumieją, ale ich jeszcze nie używają. Jeżeli zrobimy taki eksperyment z maluszkami, które dopiero uczą się mówić, to zauważymy, że jak będziemy pokazywali jakieś przedmioty albo wskazywali, to ono wskaże poprawnie, nawet jak nie będzie go nazywać. I to jest ta mowa bierna, więc to pokazuje, że jakby to rozumienie i rozwój społeczny, on cały czas postępuje. To nie jest tak, że dopiero zaczyna się z czasem, gdy dziecko zaczyna mówić do nas. Musimy też pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, którą powtarzam rodzicom, że właśnie emocje są pierwszym językiem komunikacji między dzieckiem a dorosłym. Dziecko też uczy się tego, że jeżeli ono płacze, a matka nie podchodzi, to znaczy, że jego emocje nie są ważne. Uczy się tego, że jeżeli ono się uśmiecha, a rodzic nie odpowiada uśmiechem, przychodzi ze złością, z jakimś takim podniesionym tonem, to znaczy, że też lepiej się nie uśmiechać. Mama ma zły humor. Więc jak najbardziej dziecko reaguje na nastroje osób dorosłych. Tych znaczących oczywiście, to nie tak, że wszystkich, ale tych najbardziej znaczących typu mama, tata, to jak najbardziej tak.
A tą znaczącą osobą w życiu małego człowieka i później też osoby dorosłej jest, tak jak pani powiedziała, mama, o której dzisiaj mówimy. W temacie macierzyństwa można mówić o tych pięknych stronach, ale właśnie nie wolno zapominać nam o tych trudnych, z jakimi przychodzi się mierzyć każdej mamie. Często na takie trudności mamy napotykają już na samym początku, tuż po porodzie, w pierwszych miesiącach życia i tutaj się mocno uśmiecham, a państwo tego nie widzicie, ale pani Magdalena uśmiecha się również do mnie, bo myślę, że to pytanie skieruję, jeżeli chodzi o grunt zawodowy, ale też prywatnie, ponieważ teraz szczególnie pani może obserwować te wszystkie trudy i radości pierwszych dni, pierwszych miesięcy swojego dziecka.
Zdecydowanie tak. Można powiedzieć, że teraz wiemy, o czym mówimy.
W praktyce.
Zdecydowanie. No powiem państwu tak, że generalnie to bycie mamą jest zupełnie nową jakością życia. To ktoś kiedyś powiedział, że nie można się na to przygotować. Rzeczywiście można się obczytać, mieć wiedzę teoretyczną, ale jakby życie mocno weryfikuje. Myślę sobie, że największą trudnością chyba dla mam jest taka samotność. Ten mąż wychodzi do pracy, ta rodzina gdzieś jest, ale jest na zasadzie odwiedzającej, że przychodzi i wychodzi, a w tym domu zostaje ta mama z tym dzieciątkiem. No i oczywiście no, jest to wielka radość i jest ten drugi człowiek, ale on potrzebuje tak bardzo nas, że no, nie jest w stanie nam dać nic więcej, tylko my musimy dawać, więc wiadomo, że ta matka jest bardzo eksploatowana. W takim sensie ta samotność chyba dokucza czy dobija te młode mamy, że tak naprawdę nikt nie jest w stanie tego zrozumieć. W takim sensie, że inna matka to owszem, ale ten nasz przysłowiowy tatuś, no to ma jednak z tym chyba trudność, bo to jest zupełnie
inna rzeczywistość.
Inna rzeczywistość, inne jakby fizjologiczne podstawy, w sensie nie ma tego wahań hormonalnych, jakichś popołogowych jeszcze, że to się wszystko zmienia, że ta mama jest na 100% dla tego dziecka. Tak z własnego doświadczenia można powiedzieć, że tak naprawdę to cały czas w głowie jest taka walka tej ogromnej radości z tym wymęczeniem, cieńczeniem, gdzie ta mama jest po prostu niewyspana, cały czas na potrzeby tego dziecka otwarta i taka frustracja, jak się coś dzieje takiego jakby poza tą możliwością mamy, w sensie, że to dzieciątko płacze, ma te kolki, nie wiadomo jak mu pomóc, to jest takie małe życie, a takie jesteśmy bezradne wobec tego, jako te mamy. Gdzieś to pewnie poczucie winy też może wywoływać, więc tak naprawdę w tej głowie cały czas...
Tysiące myśli.
Tak, i to nie są takie myśli drobne, tylko to są takie myśli, które się wiążą z bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym, bo jest taka duża skrajność tych emocji, od takiej ekscytacji i radości, do właśnie, tak jak mówię, poczucia winy, frustracji i takiego poczucia osamotnienia też.
Ważne jest, żeby wtedy poddać taki komunikat, że coś się dzieje, mam taką trudność, potrzebuję też wsparcia, to też pewnie wymaga przełamania, bo często my, kobiety, jesteśmy heroiczne w swoich działaniach i tak, ja to przecież zrobię, ja potrafię. Proszenie o pomoc nie zawsze nam najlepiej wychodzi, ale chyba to jest ważne, żeby mówić o swoich potrzebach, żeby prosić o pomoc, ale też ta druga strona, żeby właśnie zauważać takie potrzeby. Szczególnie w tym okresie takim, o którym pani teraz powiedziała, tych pierwszych miesięcy życia dziecka.
No właśnie, tak przechodzimy jakby płynnie do tego kolejnego poszerzania układu rodzinnego, czyli do małżeństwa, bo to wiadomo, że to też jesteśmy cały czas w tym małżeństwie i ten tato, on tutaj totalnie mu się zmienia rola, już nie jest mężem, tylko jakoś w takich wcześniej ustalonych zasadach, gdzie sobie omówiliśmy, jak to nasze małżeństwo wygląda, jak funkcjonujemy, jakie mamy tam role, to było jakoś czytelne i dla obu stron dosyć jasne, no to teraz jest totalne przewartościowanie tego, bo okazuje się, że taki mały człowiek, a zajmuje tyle przestrzeni takiej czasowej, życiowej, więc zdecydowanie wpływa. Nawet taką anegdotkę mogę powiedzieć, chyba się mąż nie pogniewa, że kichnął, mała córeczka się obudziła. Mówię, że teraz musisz uwzględnić to, że mamy nowego kierownika w domu i niestety
nową
kichanie
szefową.
Tak, nie jest takie po prostu odruchowe i trochę się śmiał, trochę się poirytował, ale następnym razem już rzeczywiście bardziej taki był dyskretny. Więc to bardzo wpływa, bardzo mocno i myślę sobie, że to też zależy od dojrzałości i takiego otwarcia tych współmałżonków na tą nową sytuację.
I współdziałania chyba też.
Tak, warto pamiętać o tym, że jeżeli przychodzi nowy członek rodziny, to małe dziecko do naszego systemu rodzinnego, czyli do męża i żony, no to te siły w rodzinie muszą jednak się troszeczkę przetasować. To już nie jest taki podział, jak był wcześniej, że się jakby nic nie zmieniło, tylko mamy dziecko. Że ono jest na tyle małe, nieświadome i bez jakiejś władzy, że możemy je pominąć w tych relacjach. Bo ono jest cały czas z nami, jest obecny, nie można go jakoś wyłączyć i to życie rodzinne się cały czas toczy. Mhm. Ono zupełnie inaczej wygląda i dlatego warto mieć taką otwartość i na te potrzeby matki, które się zmieniają, że ona po prostu potrzebuje się wyspać, potrzebuje wypić ciepłą herbatę, a nie zawsze już...
A nie ciągle zimną kawę też.
Tak, przestudzoną. No i też trzeba być otwartym na te potrzeby taty, żeby też jakoś nie zapominać, nie spychać go na tą przysłowiową kanapę, żeby on też czuł się tym ojcem i głową domu, a nie takim piątym kołem u wozu, bo jakby teraz ta największa siła i relacja to jest mama i dziecko. To tak trochę chcąc, nie chcąc, ten mąż dostaje rykoszetem, bo wiadomo, że jakoś żony nie robią tego celowo, ale to dziecko jest tak absorbujące. Fizjologia to tak spowodowała, natura nasza, że idzie troszeczkę na drugi tor.
Mówiła pani o tym, że pojawiają się czasami wyrzuty sumienia i te wyrzuty sumienia pojawiają się w różnych okolicznościach. Tak sobie myślę, że czasami chyba u mam pojawiają się wyrzuty sumienia, kiedy jest zaproszenie chociażby do pierwszego wyjścia bez dziecka i co tu zrobić, jak to zorganizować i czy ja w ogóle mam do tego prawo. Mhm. Tak czasami też bywa, ale przecież mówimy, szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko.
Tak.
Każda z nas, spełniając różne role w swoim życiu, przecież potrzebuje właśnie tego czasu dla siebie.
Tak, to jest taki trochę chyba temat tabu w naszym społeczeństwie. Jakoś to się przez lata ugruntowało, takie przekonanie wśród rodzin, że jednak ta matka to jest tylko dla tego dziecka i przede wszystkim jesteś matką. Wszystkie inne role stają się od razu nieważne. Trochę to się zaczęło zmieniać. Może wynika to też z tego, że rzeczywiście tych depresji takich okołoporodowych, poporodowych było coraz więcej i te mamy zaczęły coś robić takiego bardziej dla siebie. Jakby tak przeanalizować to, źródło tych powstawania, występowania tych depresji, no to warto chyba zwrócić uwagę na taki element jednak tej naszej tradycji, że kiedyś te domy były wielopokoleniowe i tam sobie mieszkała i mama, i ta młoda mama, i jeszcze jakaś babcia 80-letnia, więc jakby ta opieka i ta uwaga nad tym dzieckiem się mimo wszystko rozpraszała, chociażby na te trzy kobiety. A teraz jak się młodzi ludzie usamodzielnili, no to praktycznie te mamy są same w tych domach, w tych mieszkaniach, w czterech ścianach z tym maleństwem, no i rzeczywiście ten układ nerwowy też troszeczkę jest taki przeciążony. To nie jest tak, że, nie wiem, mamy słabą psychikę, się nie nadajemy, że ktoś ma, nie wiem, skłonności do depresji, to sobie pomyśli, Boże, nigdy się nie decyduje na dziecko, bo to wiadomo, że mnie przeciąży. To jakby trochę hormony tutaj nam nie pomagają, ale tak po prostu też to przemęczenie. Jak mamy kilka nieprzespanych nocek, to wiadomo, że układ nerwowy jest też już leciutko podrażniony, żeby nie powiedzieć inaczej. Jest mocno rozregulowany, więc nie potrzeba nam już dużo do tego, żeby jakoś w te stany takiej frustracji, zniechęcenia wpadać częściej. A jeżeli mamy dużo takich sytuacji, no to jakby ta depresja gdzieś tam się kręci koło nas. Wówczas rzeczywiście przypomnienie sobie, że nie jestem tylko mamą, ale też jestem żoną, pracownikiem, jakimś koleżanką, no jest, myślę sobie, bardzo ważne. Troszeczkę to pozwala wrócić do takiej równowagi. Mhm. To nie jest tak, że jakby godzina z doby poświęcona na kogoś innego niż dziecko to jest jakaś wielka zbrodnia przeciwko tej relacji, To na pewno nie, to w tym kierunku proszę, żeby mamy nie szły, że nie powinnam iść na kawę, bo to co tam, dziecko ma 3 miesiące, a ja wychodzę już. To zdecydowanie tak nie jest. Myślę sobie, że to też zależy od tego, jakie mama ma potrzeby, bo jeżeli ona ma taką potrzebę, że musi gdzieś wyjść, bo jakoś ma poczucie, że się dusi, że będzie w większych tarapatach, jak zostanie taka sfrustrowana z tym dzieckiem w domu, będzie bardziej na nie reagowała złością i będzie taka bardziej chłodna dla niego, niż jak ona rzeczywiście sobie wyjdzie na tą godzinkę, troszeczkę zmieni otoczenie, zresetuje głowę, będzie myślała o czymś innym niż o kupach i o kaszkach i wtedy rzeczywiście może wrócić do tego dziecka z taką radością i z takim poczuciem, że jest w miarę wypoczęta. Ale jeśli są takie matki, które jakby nie mają takiej potrzeby, że muszą wyjść i czują się w tych czterech ścianach dobrze z tym dzieckiem, czują się jakoś spełnione i nie czują się wypalone tą sytuacją, no to jak najbardziej też nie ma sensu je wyciągać na siłę. Słuchaj, już wiesz, pół roku siedzisz w domu, powinnaś wyjść. No jeżeli ona się czuje dobrze w tej sytuacji, w której jest, w tej relacji, którą ma z dzieckiem i z mężem, no to myślę sobie, że to też nic na siłę. Jakby według własnych potrzeb mamy. Dajmy sobie prawo do tego, żeby nie być idealne. Nie być perfekcyjny w tym, bo to jest też bardzo ważne. Jakby staramy się być dobrymi mamami, żonami, paniami domu. Jeszcze kiedyś to mamy, albo pewnie są jeszcze nadal takie kobiety, co mają malutkie dziecko, ale dom posprzątany, obiad ugotowany i w niedzielę ciasto też jest upieczone. Ale jeśli po prostu nie mamy na to po ludzku siły i jest to ponad nasze siły, to trzeba to zostawić. Przyjdzie taki czas, że znowu będziemy piekły te ciasta, ale teraz mamy troszeczkę inne zadania i to też jest okej, żeby nie robić sobie z tego powodu jakichś wyrzutów, że jestem teraz niewystarczająca.
Takie przesłanie płynie z tego, co pani do tej pory powiedziała, żeby nie wymagać od siebie więcej niż potrzeba i w tym momencie jestem najlepszą mamą dla swojego dziecka, jaką jestem i nie muszę być mamą idealną. Nie dążmy do tego.
Tak, zdecydowanie. To jest taka równa pochyła w dół.
Może to budzić taką frustrację, że ja czemuś jednak nie potrafię sprostać, a wcześniej potrafiłam, a z drugiej strony też lubimy podnosić te poprzeczki.
Takie poczucie perfekcjonizmu w tym życiu, może w zawodowym to jeszcze jakoś można uzasadnić, chociaż ja nie jestem zwolenniczką, bo to zawsze ma bardzo duże obciążenie. To dla osoby, która realizuje się tak bardzo perfekcjonistycznie w jakimś działaniu, to rzeczywiście jest bardzo duże obciążenie. Naokoło ludzie rzeczywiście to widzą, doceniają, a czasem nawet nie doceniają, co jeszcze bardziej frustruje, ale tak naprawdę bardzo nas to spala, bo chcemy mieć wszystko idealnie, dopięte na ostatni guzik. Nie zawsze w życiu tak jest i trzeba też sobie dać tą małą furtkę na to, że może się po prostu po ludzku nie udać, nawet jak zaangażuję tam 110% mojej siły. Dzieckiem to tym bardziej tak jest, że to po prostu mamy też w tym układzie rodzinnym nowego człowieka. Obojętnie, czy on ma 3 kg, czy 15, czy ma już 2 miesiące, czy 15 lat, to jest nowy człowiek i też funkcjonuje jako samodzielna jednostka. To rzeczywiście jest tak, że ten maluszek jest bardzo symbiotyczny z mamą, ale on też ma swoje potrzeby. Czasem zaśnie sam, a czasem trzeba go 2 godziny nosić. Inne warunki się nie zmieniają wokół tego. Nadal jesteśmy w domu, nadal poszedł o tej samej porze spać, ale przedwczoraj zasnął, a teraz 3 godziny minęły i nie śpi. Takie poczucie, że wszystko będzie się układało zgodnie z moim planem, co rzeczywiście osoby, które mają takie perfekcjonistyczne podejście, to lubią mieć plan i zorganizowane wszystko. Poziom kontroli też mają taki podwyższony. Lubią mieć takie poczucie sprawstwa też nad tym wszystkim, co się dzieje wokół. No a z dzieckiem tak się po prostu nie da. I im szybciej jakby to sobie uświadomimy i przyjmiemy, tym będzie nam łatwiej, bo trochę będziemy tak walczyć z sobą i z tym dzieckiem i jakby z tą sytuacją, a to jest bardzo wyczerpujące i tak naprawdę niezasadne.
mówiła pani Magdo o tej przestrzeni życia zawodowego w kontekście mam i myślę, że takim trudnym momentem dla wielu mam jest też powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, gdzie wcześniej to funkcjonowało, gdzie właśnie stawiałam sobie coraz to nowe wymagania i wszystko jakoś grało, a nagle trzeba to przestawić na zupełnie inne tory, bo pojawia się szef czy szefowa naszego życia, jak to pięknie pani ujęła na początku naszej rozmowy, a z drugiej strony też pojawiają się wyrzuty sumienia, bo ktoś nam powtarza, bądź sami budujemy w sobie takie poczucie, że krzywdzimy nasze dziecko, bo pracujemy za dużo, bo podjęliśmy pracę, a z drugiej strony, kiedy jesteśmy i próbujemy się skupić na zadaniach, to ciągle też myślimy o tym dziecku, co się u niego dzieje, czy podjęłam dobrą decyzję, że na przykład dziecko poszło do żłobka, do przedszkola, że ktoś się nim opiekuje, czy ono zbyt wiele nie traci. Pewnie też właśnie kłębią się te myśli w głowie mam, o których pani też mówiła na początku naszej rozmowy.
To jest bardzo trudna sytuacja już, jak podejmujemy decyzję, kiedy wracamy do pracy, do tej swojej aktywności poza domem, bo rzeczywiście gdzieś tam się powtarza, że te 3 lata dla tego rozwoju dziecka bardzo ważne i rzeczywiście dosyć mocno warunkują jego funkcjonowanie. Jasne, oczywiście, że tak jest. Jeśli jest taka sytuacja, że musimy wrócić do pracy, bo przecież trzeba też jakoś funkcjonować i żyć z czegoś, no to ten rok jest taki, no umówmy się, optymalny do tego, żeby to po tym pierwszym roku mama spróbowała wyjść gdzieś na więcej niż pół godziny na zakupy. Ale to też nie jest tak, że jakby to przekreśla tą relację, bo jeżeli relacja matki z dzieckiem jest i ona jest ugruntowana już przez ten rok czy przez te 2-3 lata, to jak dzieciątko nie widzi mamy przez dłuższą chwilę 3-4 godziny czy nawet 5, to ona, ta mama później wraca do tego domu. Ona jest obecna i stara się jakby poświęcić ten czas swój dziecku. To nie jest tak, że jest zawieszone w jakiejś próżni i jest w niebycie w tym czasie, jak mama jest w pracy, tylko ono gdzieś też uczy się czegoś. Tych umiejętności społecznych już bardziej z innymi dziećmi, z innymi ludźmi, z dorosłymi, więc jakby ono jest cały czas w tym etapie poznawania i poszerzania tej wiedzy o świecie. Tak naprawdę zależy od matek, bo niektóre matki są mniej zaangażowane w to życie dziecka, jeżeli ono jest w domu i ono de facto się mniej uczy i poznaje, niż te dzieci, które mają możliwość, nie wiem, wyjść do przedszkola czy do żłobka, bo oczywiście są mamy, które są zaangażowane w to wychowanie dziecka i tak naprawdę, czy on jest w przedszkolu, czy jest w domu, to i tak jest domowe przedszkole, więc ono się dużo uczy i poznaje różnych rzeczy. Pierwszy jakby trzon do tego rozwoju to jest ta sfera emocjonalna. Ona potem troszeczkę się wycisza, bo wiadomo, że to jeszcze nie jest taki poziom, że dziecko będzie emocjonalnie się rozwijało tak szybko, ono troszeczkę zwalnia i wchodzą inne sfery, bardziej ta sfera poznawcza, czyli intelektualna. Dziecko się po prostu uczy świata, takich zupełnie namacalnych rzeczy, typu to jest kot, to jest krzesło. Więc czy to uczy mama, czy to uczy pani w przedszkolu, no to umówmy się, że no nie jest jakoś tutaj dominującą rolą ta osoba, która uczy.
Myślę, pani Magdo, że przyszedł czas na to kluczowe pytanie, żeby je zadać. Dlaczego warto być mamą?
Tak właśnie już pani kilka razy o tym wspominała i tak cały czas mi dzwoni to pytanie w uszach. Pytanie wcale nie jest łatwe. Na pierwszy rzut wydaje się bardzo złożone i tak naprawdę nie ma na to odpowiedzi. Po takiej dłuższej chwili to tak przewrotnie znowu bym powiedziała, że to trochę mi się kojarzy z takim pytaniem, dlaczego warto kochać albo dlaczego warto miłować. To jest tak głębokie, że ciężko się zmieścić w zdaniach w kilka minut albo w kilka godzin. Myślę sobie, że dla każdego to znaczy coś innego. Dla mnie to chyba, dlaczego warto być mamą, to chyba dlatego, że tworzy się niepowtarzalna relacja z małym człowiekiem, zupełnie takim czystym, niezapisanym jeszcze żadnymi doświadczeniami i my jesteśmy takimi osobami, które tam pokazują to, co chcą w tym świecie, w tym życiu, więc to też pokazuje, jaką mamy dużą moc sprawczą nad funkcjonowaniem tego dziecka. czego go nauczymy, to tak będzie funkcjonowało. Czy nauczymy go kochać, czy nauczymy go agresji, czy nauczymy go jakichś zachowań takich, nie wiem, wyśmiewanie, nieakceptowanie. To wszystko są jakby nasze słowa, nasze zachowania. No i tak troszeczkę później to dziecko zaczyna funkcjonować. Dla mnie to być mamą to przede wszystkim relacja, uczucia też takie, które są nie do opisania. Dlaczego warto być mamą? Bo pojawiają się takie uczucia, których nigdy wcześniej nie czułam w takiej intensywności, więc to jest niesamowite. Nie wiem, taką miałam ostatnio sytuację, że pokazywałam córce kota, że to jest właśnie kot i się tak wzruszyłam, że będę jej pokazywać wszystko w tym życiu. I to jest chyba taka najważniejsza moja jakaś odpowiedź na to pytanie, że tak naprawdę wszystko będę modelować u tego dziecka.
Teraz wzruszenie też przyszło.
Tak, bo to niesamowite jest. Przecież to jest takie oczywiste, prawda?
Mama nauczycielka życia.
Zdecydowanie. Jaka to odpowiedzialność jest.
Wielka odpowiedzialność i muszę pani powiedzieć, że mając okazję pytać o to w sądzie, wśród wielu osób, które odpowiadały mi na to pytanie, to ciekawe, bo najpierw padały właśnie odpowiedzi ukierunkowane na to, co ja mogę dać swojemu dziecku. I właśnie pani poszła w tym kierunku, bo mówiła pani o tej wyjątkowej roli, byciu nauczycielem dla swojego dziecka. A ciekawe, że to takie typowe dla mam, bo najpierw myślimy o tym, a potem dopiero uświadamiamy sobie, co my też przecież zyskujemy.
To jest zupełnie inna część. Z tego, że jesteśmy mamami jednak, od razu się robi drugorzędna, co my zyskujemy. Przede wszystkim jest to, co my możemy dać i to chyba jest takie bardzo głęboko w nas wpisane jako kobiety, że po prostu naszą rolą w życiu jest bycie mamą. Możemy tam się oczywiście spierać z tym, możemy mówić, że są kobiety, które się nie nadają do bycia mamami, że jakoś to nie leży w ich naturze. Trochę bym dyskutowała z tym. Bo pytanie jest, co się podziało w ich życiu, że nie są gotowe na to, żeby zostać mamą. Jeśli wszystko układa się dobrze w tym naszym życiu, w takim sensie, że rozwijamy się prawidłowo, nie mamy żadnych jakichś trudności emocjonalnych, społecznych, no to tak naprawdę wszystko nas przygotowuje do tego, żeby zostać mamą. A jeżeli coś się podzieje takiego, że się przestraszymy bardzo albo będziemy przez lata osamotnione, to rzeczywiście później taka decyzja o tym, czy chciałabym być mamą dla kogoś, no może być trudna. Myślę sobie, że tak często się też zdarza. Ale zachęcam, żeby te kobiety nie bały się zajrzeć w głąb siebie, dopytać, jeśli to jest możliwe, co się podziało takiego, że nie chcę być tą mamą. Jeśli same sobie potrafimy odpowiedzieć, to super. Jeśli nie, to zawsze możemy oczywiście zaczerpnąć jakiejś pomocy psychologa, psychoterapeuty i rozpracować tą dużą zagadkę, ten węzeł, który gdzieś tam stanął nam na drodze. Bo rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, to macierzyństwo daje przede wszystkim dużo szczęścia i spełnienia. To jest to, co my możemy sobie wziąć. Tej relacji.
Niech ta miłość w aspekcie pani macierzyństwa się mnoży. Tego pani życzę tak osobiście, dziękując też za udzielenie wielu rad w aspekcie tego, kiedy jest mamie trudno, jak sobie z tym radzić. Dziękuję, że te słowa wybrzmiały na naszej antenie. Szczególnie te, tym jak radzić sobie z wyrzutami sumienia i nie wymagać od siebie więcej niż powinniśmy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za to, że podzieliła się pani tym zawodowym doświadczeniem, ale także tym osobistym. Była z państwem pani Magdalena Matuszyk, psycholog, psychoterapeuta, prywatnie mama małej Heleńki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Mogłam wyjść z domu.
Właśnie.
Dziękuję bardzo, że chcieli państwo mnie posłuchać. Naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy się nie bali podejmować różnych trudnych decyzji, ale też żebyśmy nie bali się szukać tej pomocy, jeżeli nam jest za trudno.
Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Po pierwsze, rodzina.